Cześć, tu Paweł Albrecht, jest ze mną Paweł Swinarski.
Dzień dobry, cześć, witam was.
Możecie znać Pawła szczególnie z internetu, z YouTube'a, z kanału Dla Pieniędzy teraz obecnie. Z racji tego, że masz ogromne doświadczenie na polskim YouTubie, jesteś jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób, która zajmuje się YouTube'em w Polsce, no to mam do ciebie parę pytań, tak żeby nasi widzowie mogli z tego wyciągnąć jak najwięcej dla siebie. Zacznijmy może od tego, żeby powiedzieć, ile zarabiają influencerzy. Jak to wygląda naprawdę z twojej perspektywy? Ja znając na przykład osoby na rynku nieruchomości, wiem ile zarabiają, a o czym mówią, no to ty pewnie też znając wszystkich wiesz.
Tak, i tu nie wiem, czy nie jest trochę podobnie, że jakby to jest przekłamane w podobny sposób. To znaczy my jako ludzie lubimy ogólnie przedstawiać nasze sukcesy jako większe niż one faktycznie są. Jak posłuchacie sobie niektórych zawodników federacji freakfightowych, którzy mówią, że oni miliony zarabiają, albo jak posłuchacie sobie właśnie, nie wiem, niektórych raperów, czy to jest takie fake it till you make it. I to jest dosłownie to samo z youtuberami. Od czasu do czasu ktoś się przyznaje, ile zarabia. Nie wiem, czy kojarzysz ekipę Freeza. No to w tej pierwszej ekipie, zresztą chyba była tylko jedna i tak, była Murcix, twórczyni, serdecznie pozdrawiam Marta, która ma 1 700 000 followersów na Instagramie, więc całkiem sporo. No i ona ostatnio właśnie na live chyba się przyznała, że zarabia tak średnio około 18 000 złotych miesięcznie. Mało, nie mało, to nie są małe pieniądze. Ale jak masz prawie 2 miliony followersów na Instagramie,
to ludzie myślą, że ociekasz złotem i mieszkasz na co dzień w 5-gwiazdkowym hotelu. Nie?
Ale słusznie mogą tak zakładać, bo wyobrażasz sobie mieć 2 miliony followersów i zarabiać 18 000 złotych? Ja myślę, że przy tym potencjale można zarabiać już w setkach tysięcy złotych miesięcznie.
Znaczy, no powiem więcej, no ja mam 60 000 osób na YouTubie teraz gdzieś tam około, tak, a samych kosztów związanych z prowadzeniem kanału mamy ponad 30, więc nie wyobrażam sobie mieć wiesz, 1 700 000, a tyle zarabiać, bo nas koszty zjadły, nie?
Jest, zauważyłem taka tendencja, że młodzi, szczególnie twórcy nastoletni, 20-paroletni mają taki mega fokus na robieniu dobrego kontentu, na produkcji tej rozrywki dla swoich widzów, a oni się nie za bardzo skupiają na tej finansowej stronie swojej działalności, czyli oni no nie do końca robią to, co robią dla pieniędzy, a bardziej chyba z zajawki. Często właśnie mega duzi twórcy, którzy robią miliony, dziesiątki milionów wyświetleń miesięcznie na różnych platformach z TikTokami, Instagramami i tak dalej, łącznie, no zarabiają naprawdę niedużo względem tego, jakie mają dotarcie. Więc no, pojawił się też trochę taki ostatnio trend, że niektórzy influencerzy wracają do zwykłych prac, takich wiesz, dla zwykłych śmiertelników, między innymi chyba Paulina Hornik ostatnio mówiła, możecie ją kojarzyć, gdzieś tam walczyła na Prime, ona była bliżej takich projektów jak Spotlightowy Team X, no to też jest w sumie duża twórczyni, tam chyba również około 1 000 000 na Instagramie, wiesz, no na YouTubie występująca w wielu różnych dobrze oglądających się klipach i tak dalej, które produkowali, no i właśnie ona ostatnio też powiedziała, że chce się zająć kosmetologią, że będzie robiła kurs, ona chciałaby gdzieś tam powiększać dziewczynom usta i pójść do normalnej pracy, bo wcale nie jest tak, jak się wszystkim wydaje, że ona zarabia Bóg wie jakie kokosy, a te walki to też są raz na jakiś czas i nie wszyscy dostają po 500 000.
Nie? No więc właśnie, gdybyśmy mogli zatrzymać się przy walkach, czy ty masz informacje, no ile zarabia się na topowych walkach, ile na średnich, a ile na tych w ogóle takich najniższych?
Wiesz, to zależy od wielu czynników, natomiast ja myślę, że tacy rozpoznawalni twórcy, ale którzy nie generują specjalnie dużej sprzedaży, to znaczy nie mają jakichś wielkich społeczności zaangażowanych, tak? Bo to, że masz dużą rozpoznawalność, to nie znaczy, że masz zaangażowaną społeczność. To często może być nawet odwrotnie, że możesz mieć 20 000 osób, ale bardzo zaangażowanych na swoich live'ach. Myślę, że to są takie pieniądze, wiesz, do 100 000 złotych. Jak jesteś takim większym twórcą, ale który nie sprzeda za dużo biletów, nie poddymi fajnie. Natomiast jak jesteś już takim dużym, topowym, tak, te największe nazwiska w Polsce, no to już leci w 500 000 złotych. 200, 300, 500. 800 za walkę. To są często kontrakty podpisywane też na 2-3 walki. No tutaj chyba myślę takie topowe do tej pory to były gdzieś w okolicach 1,5 miliona. Mi się tak przynajmniej obiło o uszy. Nie wiem, czy ktoś też na ostatnim live gdzieś tam nie mówił, że Sylwek Wardęga właśnie teraz miał kontrakt na 1,5 miliona złotych. No ja myślę, że dużo, tak? Szczególnie. Nie wiem, czy to było na tą walkę, gdzie Sebastian wyszedł, położył się i powiedział, że go boli kolano, czy na jakąś inną. Ale wydaje mi się, że to może dotyczyć tej, gdzie oni tam mieli być 2 na 2. To widzisz, to tam nawet sekundy czy 2 nie przewalczyli. To było takie w zasadzie, wiesz, no, jak mgnienie oka.
No, ale w sumie to chodzi o ten show i żeby sprzedać pay-per-view po prostu, więc ta walka to jest tam najmniej istotna w sumie z tego wszystkiego, no bo chodzi o to,
że... Mam wrażenie, że widzowie byli turbo rozczarowani, wiesz, czekasz cały wieczór, aż do tych późnych godzin nocnych, pierwszej, drugiej i potem ta walka wieczoru, no się nie odbywa, bo ktoś symuluje kontuzję. No to jest...
No słabe, no ale zarobkowo gdzieś tam ten cel pewnie jest osiągnięty. No to powiedz może o, jak możesz, o modelach zarabiania influencerów, no bo tych modeli jest kilka. Wysokie zarobków to jedno, ale drugie sposoby, w jakie te pieniądze są generowane przez influencerów.
YouTube płaci za AdSense'a, czyli jak masz kanał podpięty i generujesz jakieś tam większe wyświetlenia, bo trzeba przekroczyć pewien próg, no to dostajesz za tam 1000 wyświetleń, nie wiem, CPM-y, RPM-y różne są, 20 zł, 30 zł. No ja na przykład teraz w styczniu za 3 ponad miliony wyświetleń mam tam 30 parę tysięcy złotych od YouTube'a do wypłaty. Tak?
No my mieliśmy 1 milion wyświetleń z miesiąc temu i dostaliśmy ponad 10 tysięcy, więc to się wszystko zgadza. Czyli gdzieś
tak, te kanały mające właśnie widownię nieco starszą, taką bardziej wartościową dla reklamodawców, myślę, że to jest około 10 tysięcy złotych za 1 milion wyświetleń. Co ciekawe, listopad, grudzień, o wiele więcej, to już może być nawet i 15 tysięcy złotych za 1 milion wyświetleń, no bo wtedy jakby te zainteresowanie reklamodawców powierzchnią reklamową w internecie jest większe, bo idą święta, więc trzeba nas sprzedawać. W styczniu te stawki z kolei znowu spadają. No, to mamy pierwszą rzecz, czyli AdSense. Według mnie to jest takiego dobrze zoptymalizowanego twórcy internetowego, to jest jakieś 5-10% całego przychodu. Dalej mamy...
Czyli twórcy internetowi, zakładając domyślnie kanał, nie opierają się o jakby same nagrody, powiedzmy, z YouTube'a w postaci z tych wypłat.
No tak, bo te bonifikaty nie są aż tak wysokie, żeby, wiesz, czasami pokrywały koszty. Szczególnie
tylko też mówimy w sumie, przepraszam, że w tym ci słowo, o Polsce, no bo też jest mnóstwo poradników, jak utworzyć kanał faceless channel, tak? To takie popularne ostatnie zdanie, że tworzysz kanał, gdzie leci na przykład szum dla dziecka. Ja jak swojemu dziecku włączam szum do spania, to tam są setki milionów wyświetleń.
Tak, to są te legendarne nagrania z suszarką, która uspokaja dziecko, albo ktoś się bawi jakimiś tam zabawkami, typu ładowarka z piaskiem jeździ i tak dalej, tam jest 500 milionów wyświetleń. No, są takie ewenementy, to prawda. Sam nawet kiedyś robiłem podejście pod coś takiego, robiąc jakby próby kanału dla dzieci, gdzie głównym bohaterem miał być pies. Ale bardzo ciężko się pracuje z psem, to znaczy on zawsze zrobi inaczej niż ty chcesz, nawet nie przejdzie po tej linii, tak żeby podejść prosto gdzieś do obiektywu, więc nie ma sensu zwierzaków męczyć, bo one też po 20 minutach już kompletnie tracą umiejętność skupienia uwagi. Natomiast faktycznie są takie kanały, które gdzieś tam bawią się zabawkami albo jest jakaś hejka tulenka i one generują obrzydliwe wyświetlenia, pieniądze i też kontrakty reklamowe, no bo wiadomo, jak robisz wielki test zabawek dla jakichś tam Toys for Us, czy to jest raz, no to też są fajne pieniądze. Zresztą jednym z najlepiej zarabiających youtuberów był taki mały Ryan, którego tam rodzice, mam wrażenie, że chyba więcej zarabiali niż Ryan. No ale on się bawił zabawkami, no i w Stanach no miliony wyświetleń, on chyba tam dziesiątki milionów dolarów zarabiał rocznie.
Czyli jeżeli robimy kanał anglojęzyczny, no to gdzieś na ten AdSense...
Warto zwracać uwagę, bo tak. W Niemczech na przykład on jest 8 razy wyższy, w Stanach 10 razy wyższy. Więc tu byś za 1 milion wyświetleń już nie miał 10 tysięcy złotych, tylko 80 tysięcy złotych.
20 tysięcy czy 15 tysięcy euro za 1 milion wyświetleń to jest sporo, no bo to już naprawdę można wyżywić cały zespół siebie i tak. Z tego żyć, nie?
No Niemcy, Wielka Brytania mają największą tutaj monetyzację, jeżeli chodzi o ten 1 milion wyświetleń i jeżeli chodzi o AdSense, to myślę, że tu bym zamknął temat i przeszedł do merchu, czyli sprzedaż, nie wiem, swoich kubków, koszulek. W tym właśnie często dobre były takie projekty, które trafiały do młodych i jakby popularyzowały taki model Idol Fan. czyli to, co robił Freeze, to, co robił właśnie TeamX. Tam dzieciaki przychodziły na te meet and greet, wiesz, i przynosiły mnóstwo jakichś giftów, płaciły za bilety na koncerty, kupowały zeszyty, piórniki, lody, pastę do zębów, wszystko, tak? Byleby miało logo swojej ukochanej ekipy.
Ciężko mi zrozumieć to, dlatego że ja jestem dorosły i wiesz, to nie jest mój target, ale ciężko mi jest to zrozumieć, że ktoś ma dużą popularność, otwiera sklep internetowy i sprzedaje kubki albo koszulki. Ludzie rzeczywiście to kupują od influencerów?
Tak, i to często są bardzo wysokie obroty, aczkolwiek to pojedyncze przypadki. Więc mi też jest ciężko to zrozumieć, bo ja nawet jak byłem dzieckiem czy nastolatkiem, to ja nie miałem z nikim znanym takiej relacji, że jak go widziałem, to płakałem i musiałem mieć rzeczy tej osoby.
No, ale jednak nie, się to dzieje. Nie?
Ale wiesz, to wydaje mi się, bierze się stąd, że część z nas ma większe potrzeby przynależności do pewnej grupy i to się bierze gdzieś tam z piramidy Maslowa i tutaj po prostu no, część jest bardziej na to podatna. W naszych czasach to chyba były plakaty z Bravo na sypialniach powyklejane u dziewczyn z jakimiś Backstreet Boysami i innymi, prawda? Tak. Więc tu jest podobna reakcja, więc mamy ten merch i on potrafi generować miliony, no bo jak sobie pomyślisz, że na przykład sprzedając reklamę czy lokowanie, no zarabiasz na każdym z widzów, nie wiem, 50 groszy, złotówkę. No ale jak mu sprzedasz bluzę, na której masz 100 bicia albo inny produkt wysokomarżowy i tych bluz sprzedajesz dużo, no to się okazuje, że możesz już zarabiać w milionach. Natomiast to jest według mnie trudny model i bardzo niewielu twórcom się udaje. Tutaj mamy jeszcze coś pomiędzy, czyli testowanie jakichś produktów, tak? Zapraszam do mnie na sklep i influencerki mają gdzieś tam porobione odnośniki od razu do jakichś sklepów na Amazonie czy innych take dropów, gdzie można sobie po prostu rzeczy, które one testują i polecają, te polecajki słynne kupować. Też fajny model. Mamy jeszcze taki model, gdzie się nie zarabia po prostu. To też jest dość popularny, chyba najpopularniejszy wśród polskich twórców. No i model oparty o lokowania, współprace komercyjne. No czyli masz po prostu klienta, pisze do ciebie HP, że słuchaj, ty masz tutaj takiego sobie o tableta, może byś postawił naszego, przykadrował tak, żeby było widać logo, jakąś belkę byśmy wrzucili, albo ty byś tam w trakcie filmu powiedział ze 2-3 zdania, że z moim kodem to coś tam, no i oni ci pojedzą przed, nie wiem, 5 tysięcy, albo 10 tysięcy, albo 20 tysięcy. No to są bardzo różne stawki. Czasami te lokowania to potrafiły dochodzić do, nie wiem, do 200-300 tysięcy, jak to była współpraca z dużym bankiem, jakiegoś topowego youtubera, no ale najczęściej to są gdzieś takie kwoty bliżej 15, 20, 30 tysięcy, no rzadko już to jest po te 50. Ja pamiętam kiedyś, abstrahuję, mi tak imponowali, bo robili na przykład kampanię z jakąś firmą od piwa, czy firmą od napojów typu soda i brali po 70, 120 tysięcy złotych. Ale rynek wtedy też trochę inaczej był nasycony, mniej było twórców, inne były stawki, potem to się trochę popsuło, pojawili się ci, co psują rynek.
No ale z drugiej strony kiedyś mi osób było przekonana do YouTube'a, żeby tam reklamować swoje produkty, a teraz widzę, że jest to kompletną normą, tak? Też producenci piwa no nie mogą reklamować się za bardzo w dzień w telewizji, tak? No, na YouTubie można gdzieś tam te logo. No
na YouTubie czy na Instagramie, mieścić. Wiesz, możesz dostać bardzo dużą karę od Wokiku, więc też średnio. Przypominam tutaj akcje reklamowe marki Buch. Chyba ma Fashion, Maciek musiał, dostali kary, już nie pamiętam jakie, ale generalnie no, Wokik mocno to kontroluje, więc nie polecam reklamowania alkoholu w mediach społecznościowych.
Tu miałem na myśli kanał sportowy i przejdźmy na ty, tak? Gdzie jest,
ale to chyba tylko logo.
Gdzie jest to jakby, wiesz, jest obejście tej całej sytuacji.
Aczkolwiek pamiętam, że do kanału sportowego również się regulator w jakiś sposób chyba przyczepił, już nie pamiętam, czy chodziło o hazard czy alkohol, ale oni musieli coś tam chyba zapłacić.
Okay. No to z tych modeli, które mamy do zarabiania, no to tak, mamy AdSense, mamy linki afiliacyjne, powiedzmy, pod filmem, mamy sponsorowane jakieś
sprzedaż
rzeczy,
kursów też, tak?
Sprzedaż kursów.
Ale to chyba w merch się wlicza.
W te produkty, które sprzedaje ktoś indywidualnie swoje, czyli mamy produkty swoje, produkty czyjeś. No mamy też jeszcze to, co można powiedzieć, szczególnie o kanałach biznesowych, wywiady sponsorowane, że na przykład zapraszam ciebie, ty mi płacisz na przykład 10 tysięcy złotych za to, żebyś mógł wystąpić, i wtedy ty masz możliwość dotarcia do całej społeczności danego twórcy tym, że jesteś zaproszony za pieniądze, tak? Więc to też jest jakiś tam kolejny sposób zarabiania. No ale myślę, że z tych wszystkich Z tych wszystkich chyba sposobów najwięcej zarabiają osoby, które tworzą markę własną i sprzedają drogie produkty do dużej ilości osób później samodzielnie. Mhm. I one są popularne. Tak, mieliśmy ostatnio Roberta Burnejkę tutaj u nas gościliśmy. No i Robert, dlatego że jest popularny, stworzył też czy swoją siłownię, czy sieć burgerów. No i jak otwierają tego burgera gdzieś w danym mieście, no to przychodzi tłum ludzi, dlatego że jest to popularne. Tak, jest to jego i czy jakby sieć franczyz, czy ten jego lokal. I na tej popularności ludzie kupują te produkty. No mamy kilka przykładów w polskim internecie, na przykład energetyków, tak, gdzie no, są kosmiczne już.
No według mnie kwestie tu merchandisingu i sprzedaży produktów własnych wokół swojego fajnego wizerunku chyba najlepiej ograli chłopaki z WK, których serdecznie pozdrawiam, czyli wiesz, sprzedaż właśnie energetyków, sprzedaż własnych odżywek, strojów, koszulek. No myślę, że dla nich energetyki były takim największym otwarciem.
Ale prawda też jest taka, że zrobił to wcześniej Dariusz Michalczewski z Tigerem. Tylko jeszcze wtedy
tak,
nie było YouTube'a.
Tak, Darek nie miał swojej społeczności. On był po prostu rozpoznawalny. A tu chłopaki mają swoich wyznawców, którzy im ufają w kwestiach, wiesz, żywieniowo-treningowych, oglądają regularnie i jak mają możliwość kupienia białka od nich albo dresów od nich, a nie od Nike'a, no to wolą od nich, bo po prostu z sympatii, tak? Czują przynależność do tej rodziny i myślę, że dziki jako napoje energetyczne nie tylko są dobrym produktem, mają, wiesz, tę fajną markę, no bo dzik to jest taka marka z przymrużeniem oka, fajną komunikację, no i dzięki temu, wiesz, oni przebijają grubo 100 milionów złotych przychodu, mimo że to jest młody zespół, młode chłopaki, którzy, wiesz, nigdy nie prowadzili firmy, nie pracowali w korpo, robią to z zajawki i
tylko
pewnie
pytanie,
zaraz sprzedadzą za 200
milionów. Takich osób jest? No bo to są takie przypadki, wiesz,
przypadki.
Lody ekipy, czy te energetyki, no to są dwa przykłady, a takich, wiesz, większej ilości przykładów, no to tylko słyszymy o takich dużych zarobkach influencerów wtedy, kiedy są walki te topowe.
Wiesz, Fame na przykład emitował swojego coina, Fame sprzedaje bilety na swoje gale. Jest jeszcze trochę takich tworów, natomiast rzadko kiedy to jest, wiesz, 18 czy 20-letni czy letnia influencerka, którzy właśnie na czymś się wybili. Oni wtedy są za bardzo najczęściej skoncentrowani na świętowaniu swojego sukcesu w jakiejkolwiek formie, niż na przekuwaniu go w taki twardy biznes. No tak więc ja wielu już kolegów, koleżanek pamiętam, którzy odeszli, nie mówię, że z tego świata, tylko z tego biznesu i teraz pracują jako, nie wiem, reżyserzy albo w sklepie, albo jakkolwiek inaczej i gdzieś tam tą szansę, którą mieli, no mam wrażenie, że nie wykorzystali tak jak mogli i myślę, świetna motywacja, nie? Że wyobraź sobie, że jesteś takim, powiedzmy, księciem Yorku, no i tu musisz zastanawiać się codziennie, co tu zrobić, żeby z tego tronu nie spaść, bo nie chciałbyś wrócić o 10 pól wstecz na tej planszy zwanej Monopoly, tak, no bo to potem boli. Ja sobie właśnie czasami tak wyobrażam siebie, jak siedzę na ławce w parku, jak mam 85 lat, nie, i że wszystko źle zrobiłem w swoim życiu, że rozsypało mi się małżeństwo, bo zdradzałem, że w ogóle, wiesz, nie wstawałem na czas i nie pisałem dobrych scenariuszy i moje filmy się przestawały oglądać, albo że gdzieś tam okłamywałem widzów i że wszystko zawaliłem, że to jest moja wina, i że tak żałuję tego życia i mam tą wizję i to mnie trzyma w ryzach, żeby pracować, być okej, być w porządku, trzymać się zasad.
Czyli też tutaj jest wniosek taki dla młodych odbiorców, no że jak wejdzie się wysoko z popularnością i nie nabierze się po pierwsze pokory, a po drugie nie zarobi się na tym pieniędzy, no to później bardzo upadek boli, bo jak się opowiada wszystkim dookoła, kolegom i koleżankom, znajomym, nieznajomym, że jest się super fajnym, a potem się okazuje, że się nie jest takim fajnym w rzeczywistości, no to...
Tak, bo popularność powoduje coś takiego, że wydaje ci się, że jesteś lepszy od innych i też dużo osób cię chwali, więc to tak poniekąd naturalnie buduje takie przeświadczenie w tobie, a czasami właśnie ta popularność przychodzi przez przypadek. Bo jesteś, powiedzmy, bohaterem jakiejś viralowej akcji, czy jakiegoś jednego filmiku, nie wiem, masz swoje jedno powiedzonko, które się rozeszło po TikToku I okazuje się, że tak naprawdę to nie ty jesteś taki zajebisty, tylko po prostu miałeś dużo, dużo farta. Ja polecam wchodzenie w ogóle w ten segment wszystkim ludziom, którzy są już doświadczeni, nie mają 18 lat, tylko na przykład 27. Przeżyli jakieś choroby, jakieś bankructwa, wiedzą jak to jest być na dole, jak to jest pracować w normalnej pracy, jak to jest, wiesz, pracować na zmywaku i oni może są w stanie lepiej później docenić i też nie przypisują właśnie tego sukcesu tak bardzo sobie, bo w tym jest też dużo przypadku, trzeba pamiętać.
No teraz przejdźmy do innego tematu. Dla osób, które nie wiedzą, kto jest jednym z najpopularniejszych twórców na ziemi, no to to jest kanał MrBeasta. To jest człowiek, który uparł się, że będzie po prostu popularnym youtuberem i doszedł do tego. Są filmy pokazujące, jak zaczynał, jak było później, jak jest teraz. I on powiedział kiedyś coś takiego w wywiadzie, no bo wiele osób go pyta o ten sukces, o tworzenie miniatur, tworzenie kontentu, jak to robią. Czy z wiedzą, którą posiada, byłby w stanie stworzyć kanał od zera, który odniósłby sukces? I on z pełnym przekonaniem by powiedział, że on po prostu umie to robić, że to jest umiejętność, którą on nabył, że umie tworzyć miniatury, umie utrzymywać uwagę, wie jak stworzyć kontent, który będzie odbierany, że oni po prostu potrafią to zrobić. Czy ty czujesz, że ty masz, no wiadomo, jesteśmy w Polsce, jest inna skala, czy masz, że czujesz, że masz taką umiejętność stworzenia nowego kanału, nowego projektu, który nie jest oparty nawet o super popularną osobę, żeby on wyszedł dlatego, że wiesz, jak technicznie powinno wyglądać prowadzenie kanału w Polsce?
Myślę, że to jest powtarzalne. Jest zresztą u nas na naszym podwórku fajny przykład. Mój były montażysta i też innych twórców, Sebastian Czajewski, Welczajnik, uznał, że będzie polskim MrBeastem i zaczął po prostu nagrywać, wzorując się, bo jakoś tam odszyfrował te wszystkie prawidła i tajniki i osiągnął duży sukces, chyba w rok. W takim dość intensywnym tempie, więc z chłopaka, który mieszkał na warszawskim Ursusie, został jedną z największych gwiazd i myślę, że jakby teraz przeszedł koło szkoły podstawowej, to musiałby zrobić sobie z połową z tych dzieciaków zdjęcia, bo nie dałyby mu żyć. I on właśnie tego typu content robi, bardzo podobny. Tak więc jest to jak najbardziej powtarzalne. Wydaje mi się, że każdy byłby w stanie, kto ma choć trochę jakiejś tam refleksji i ogląda treści w większej ilości, odgadnąć, jakie wzory mamy na osiągnięcie sukcesu, co zrobić, żeby treści się niosły. To znaczy, no jeżeli twój film jest nudny, to nie zdobędziesz popularności, bo twoje filmy zawsze będą miały mało wyświetleń. Dzisiaj każdy oczekuje dynamiki, dzisiaj każdy oczekuje mega wrażeń albo eksperckości. Najlepiej jak masz i dużo wiedzy i wartość dodaną, przy okazji jeszcze się pośmiałeś. No generalnie w tym jak najdłuższym przedziale czasu, tak, on się zwęża, trzeba to tak wszystko skompresować i podać komuś, tak, TikTok jest tego dobrym przykładem, że moja dziewczyna nagrywa 40 minut surówki, robi z tego 25 sekund, a potem mówi, jeszcze początek jest do wywalenia, bo nudy. I zostawia 15 sekund, no nie? I to jest już taka pigułka, że nawet nam dzisiaj w czasach ultra DHD prawie u każdego i tej potrzeby wiecznej stymulacji, każdy jest na dopaminowym haju praktycznie od tych mediów społecznościowych i nam tego brakuje. No trzeba dbać o to, żeby filmy były intensywne i ciekawe i wydaje mi się, że za każdym razem, jak ja próbowałem czegoś nowego na jakimś nowym polu, mówiąc o YouTubie, to, że to się udawało. Bardziej, mniej, ale się udawało. Inaczej, to się zawsze udawało na tyle, na ile ja włożyłem czasu, pracy i energii. Czyli jakbym zrezygnował prawie ze spania i tylko jedną rzeczą się zajął, no to wiecie, no za miesiąc, dwa czy pięć, jak już mniej więcej wiecie, jakimi to się rządzi prawami, no nie ma szans, to wyjdzie, w końcu wyjdzie. Tak więc to wszystko zależy od tego, jak bardzo się uprzesz i zaweźmiesz. Zresztą też twórcy, którzy gdzieś tam kiedyś podupadali, tu dobry przykład Książulo, tak, duży kanał, potem on był mniejszy, mniej popularny, wracał w wielkim stylu, bo pewnie poczuł jakąś nową motywację, nowy pomysł na siebie, brał się na mega poważnie do roboty, nie ma, że pada, nie ma, że świątek, piątek czy niedziela, tu się pracuje i wtedy są wyniki. Także wiecie, no myślę, że każdy jest w stanie, no bo każdy jest w stanie obejrzeć, pomyśleć sobie, o Jezu, nudzę się, tak? Jak zaczynasz ziewać oglądając swój materiał albo chcesz przyspieszać, to to jest pierwszy jakby indykator tego, że ludzie wyjdą.
Ty to mówisz tak naturalnie, ja myślę, co sobie może pomyśleć osoba, która zaczyna, że powiedzmy nagrywasz coś, co wydaje ci się super mądre, super ważne, no i myślisz sobie, dobra, to jak nie chcę, to niech sobie ktoś pominie, albo jak komuś zależy, to niech ogląda do końca.
No właśnie ludzie, tak nie działa, ludzie nie? wychodzą, to... ludzie po prostu wychodzą. I to jest trudne na przykład w podcastach, bo podcasty ciężko zrobić dynamicznie z tego tytułu, że jakbyśmy wycięli na przykład poprzednie 5 minut mojej wypowiedzi, która mogła się okazać dla większości na przykład trochę mniej interesująca, średnio jest jakby ta kontynuacja, bo ja zaraz w rozmowie będę robił odniesienia do tego miejsca. Tak. I jak zaczyna się grzebać w tych puzzlach montażowo, to się to wszystko potrafi rozsypać, a no umówmy się, w rozmowie, no, jak masz 60 minut nagrania z gościem, nie każda część jest ciekawa, więc no...
No tutaj ja myślę, że problem jest tego typu, że TikTok nas trochę zabija intelektualnie na tej zasadzie, że... Kiedyś świat był wolniejszy i można było słuchać kogoś, jak mówi, przez godzinę czy dwie godziny, wyciągnąć z tego jakieś wnioski, czegoś się nauczyć, to było normalne. Dzisiaj ta wiedza musi być podana w pigułce, więc są formaty, które się przyjmują, bo są właśnie dynamiczne, trochę głupkowate, wiesz, gdzieś są wydawane, rozdawane pieniądze, ktoś sobie robi krzywdę, kogoś wyzywa i to wzbudza dużo emocji, jest dynamiczne i do tego są te emocje. A treści, tak jak na przykład my rozmawiamy, wiadomo, że nie będą miały miliona czy dwóch milionów wyświetleń, bo nie ma aż tak dużej grupy odbiorców, która chciałaby przez godzinę na jakiś konkretny temat oglądać i sprawia to, że twórcy, jeżeli chcą zarabiać pieniądze, no to wybierają nie tą ścieżkę, która ich interesuje, która ich ciekawi. Ja ciebie zaprosiłem tutaj dlatego, nie żeby mieć milion wyświetleń na tym odcinku i zarabiać na CPM-ach czy na współpracach, tylko żeby z tobą po prostu porozmawiać jako z ciekawą osobą. I wybrałem tą drogę świadomie, że będzie mniej wyświetleń, ale rozmawiamy o tym, co mnie interesuje, tak, i naszą widownię, a nie tą drogę, żebyśmy nagrali razem głupkowaty filmik gdzieś w lesie, skacząc po drzewach, który na pewno miałby więcej wyświetleń.
Ja się też z wiekiem i z czasem przekonałem, że słuchajcie, jakby ilość wyświetleń to nie jest najważniejsza rzecz, bo wyświetlenie wyświetleniowi nierówne i ty możesz mieć 10 tysięcy wyświetleń i sprzedawać lepiej, więcej, mieć fajniejszą społeczność, bardziej zaangażowaną, mądrzejszą niż ludzie, którzy robią po milion wyświetleń i za którymi biegają po prostu czterolatkowie, tak? No, zależy kto w co celuje. My często właśnie tak porównujemy jabłka do gruszek, a wyświetlenie wyświetleniowi kompletnie nierówne i można mieć ich mniej, mieć większą zdecydowanie moc i wpływ na życie ludzi. Natomiast dzisiaj, wiesz, walutą jest czas i my mamy bardzo mało czasu, bo każdy musi być idealną żoną, idealnym mężem, chodzić na siłownię, chodzić do pracy, osiągać sukcesy, wychowywać super dzieci, mieć 5 hobby, kanały w social mediach, podróżować, znać 17 języków i tak dalej. Jesteśmy w takich czasach niestety i ta presja jest bardzo duża. Nikt już dzisiaj nie ma czasu na to, żeby siedzieć i 2,5 godziny słuchać wykładu pana Miotka, który tam cedzi każde te słowo. Tak. Więc no, my oczekujemy, że jak odpalamy YouTube'a, żeby jednak no, dostać jakiś zastrzyk do dopaminy, no to, że no, dostaniemy jej. Jeżeli ktoś nie wywiązuje się i nie daje tej dopaminy, no to po prostu my zrywamy z nim kontrakt, idziemy do innego i tutaj no, ciężko jest wymagać od widzów, żeby z nami byli, bo tak, tak? Więc no, widz, jak każdy użytkownik maksymalizuje użyteczność, tak jak ludzie w Lidlu wolą kupić 2 w cenie 1, tak? Każdy szuka tego best deal for you i no, nie ma wyjścia. Trzeba się dostosować. A jak się chce walczyć z systemem, to po prostu można skończyć na wysypisku historii. Więc dynamizowanie uważam jest dobrą rzeczą, aczkolwiek no, podcasty, gdzie też jest za duża dynamika, również się źle ogląda. To trzeba wiedzieć, że tak, mamy YouTube'a, gdzie są seriale i one mają swoją dynamikę, czy podcasty, mamy TikToka, gdzie wszystko się dzieje w 12,5 sekundy, jest jeszcze podsumowanie puenta i tam jest inna dynamika. My, mam wrażenie, dzisiaj potrzebujemy tej stymulacji, trochę takiej szybszej, mamy jakieś lepsze możliwości takie przepływu informacji, te capacity niż na przykład nasi dziadkowie. Oni potrzebowali mniej przez godzinę informacji. My przez tą godzinę już jesteśmy tak przyzwyczajeni, że oglądamy, słuchaj, TikToka, piszemy na Twitterze, przeglądamy Tindera, jedziemy samochodem i wszystko naraz i jeszcze czujemy, że się trochę nudzimy. że jak ja mam lecieć samolotem 4 godziny, jestem odcięty od wszystkiego i nie pobrałem sobie czegoś z Netflixa, bo film jest nudny.
Dokładnie.
I nie wiem, co mam zrobić ze sobą. A 17 godzin na przykład do Tajlandii sobie nie wyobrażam. Nawet na Xanaxie.
No, dokładnie tak jest, że im więcej tego oglądamy, tym trudniej potem przestać to oglądać, to rzeczywiście. Może przejdźmy do innej platformy. No, wiele osób ma konto na Instagramie. Myślę, że Instagram jest takim miejscem, gdzie nie wszyscy może ze świata biznesu i przedsiębiorczości są, ale jednak ci, którzy są, to bardzo dbają o ten Instagram, bo TikTok jest traktowany jeszcze na razie tak nie przez wszystkich poważnie. YouTube jest już bardzo poważny. Natomiast na Instagramie najwięcej się pokazuje, najbardziej się o niego dba. Tak mam wrażenie,
jest taką wizytówką trochę.
Że jest takim miejscem, gdzie się do ludzi też pisze, kogoś można znaleźć. Kiedyś był tylko Facebook, jakby chciał do kogoś zagadać, to pisałeś na Facebooku. Teraz jest bardziej na Instagramie, możesz zobaczyć, jak czyjeś życie wygląda od razu, coś nawiązać do tego, więc to...
Tak, na Facebooku to już ludzie miejsce. Takie zdjęcie zmieniają, takie stare mają sprzed 15 lat, nie, tak. Nie wiesz, czy ta osoba w ogóle tak wygląda, czy...
Tak, często jak ktoś ma profil na Instagramie, to nie prowadzi Facebooka, tylko tego Facebooka gdzieś ma, nawet nie wie, co tam jest, rzeczywiście tak jest. Ty masz sporą widownię na tym kanale swoim dla pieniędzy i też na Instagramie.
Ja Instagramem zawsze gardziłem trochę, bo dla mnie Instagram to było, gdzie jestem, co jem i jakie mam ciało, albo ewentualnie co mam na siebie nałożone. I ta próżność, ten festiwal próżności, no nigdy do mnie nie przemawiał. Odkąd Instagram wprowadził Reelsa, tak jak wcześniej od Snapa podkradł swoje storieski, a teraz od TikToka bojąc się, bo ten przyszedł z Chin i zjadł lunch wszystkim w Dolinie Krzemowej, tak. No to wprowadzili Reelsa, no to trochę chętniej korzystam i trochę chętniej tam publikuję, bo ja nie uważam się za osobę specjalnie atrakcyjną, zresztą też nie lubię, jak ktoś mierzy moją fajność tym, czy mam ładną, czy brzydką twarz, kaloryfer, czy nie. I odkąd można tam publikować po prostu treści typu filmy, nie wiem, wywiady, jakieś nawet urywki ze swoich programów, no to tam jestem chętniej faktycznie częściej. On trochę lepiej rośnie, ten Instagram, no bo 173 tysiące na Instagramie, dzisiaj będąc w miarę rozpoznawalnym twórcą w internecie, no to znaczy, że w ogóle się nie przykładałeś. No ale ja zawsze czułem awersję do Instagrama i mnie Instagram denerwuje generalnie. To jest chyba domena raczej pięknych dziewczyn. Instagram jest dla mnie bardziej takim też narzędziem damskim, no bo facet wokół zdjęć nie potrafi się tak poruszać. Mam wrażenie, jak faceta za bardzo interesują zdjęcia i to, gdzie ktoś jest i z kim je, no to on raczej jest takim facetem, powiedziałbym, z tego trendu takiej polityki liberalnej, neoliberalnej, nie takim klasycznym, tradycyjnym, męskim facetem, więc no, według mnie, no ja się nigdy nie identyfikowałem z Instagramem. Natomiast faktycznie, tak jak mówisz, można tam do kogoś napisać, przydaje się ten niebieski ticker, bo ty się od razu pozycjonujesz w wiadomościach inne, więc pisząc do kogoś, kto cię nie ma w swoich zaobserwowanych, no to fajnie, można gdzieś tam się spozycjonować i dostać, można się z jakimś generałem skontaktować, czy z jakimś, a czasami nie jest takie proste pozyskać gościa do programu, więc ja się też dobijam przez różne jakieś LinkedIny, Instagramy. I oni odczytują czasami po pół roku. Tak więc, no tak, zdecydowanie. No, według mnie Instagram to też jest fajne narzędzie dla singli. To znaczy, to jest taki...
To jest aplikacja randkowa.
Bardziej Tinder, no tak, gdzie można sobie
mądrzejszy to Tinder.
Poprzeglądać, jeszcze algorytm ci też fajnie tam sprofiluje, więc to jest no taki targ, nie? Kto jak wygląda, kto jakie ma zęby, czy proste, czy krzywe, czy my się chcemy umówić z taką osobą, napisać do niej. Jak się jest w związku, to z Instagrama się raczej mniej korzysta, mam wrażenie.
No może jak się jest mężczyzną, nie? Ale dziewczyny to niezależnie
nie,
chyba.
Nie, no dziewczyny muszą zobaczyć, kto jakie ma paznokcie i
ja
gdzie był na wakacjach.
Też taką teorię, że Instagram dlatego odniósł taki sukces, bo uderzył idealnie w potrzeby kobiet, czyli w taką potrzebę ogromnej i stałej atencji. Mhm. I one tam tą atencję dostają i problem się pojawia.
Jak ta atencja spada.
Jak ta atencja spada i tu wtedy jest duży, duży problem.
Tak, to są w ogóle straszne mechanizmy, wiesz, te dopaminowo sprzężenia zwrotne w głowach naszych i ciałach, nadnerczach. Noradrenalina się wydziela, jak ci się pojawi powiadomienie, ty sprawdzasz, wchodzisz, jest nagroda. To jest strasznie uzależniający mechanizm. Ktoś to porównywał w ogóle, wiesz, do heroiny i tak naprawdę ostatnio no, dość mocno maglują tych wszystkich big techowych twórców typu właśnie Zuckerberg na Kapitolu, bo okazuje się, że 30% amerykańskich nastolatek ma problemy z akceptacją swojego ciała przez Instagrama. Okazuje się, że do 17% w trakcie jednego tylko tygodnia ktoś sextingował albo wysyłał wręcz oferty jakieś sprośne, więc siada to bardzo dużej populacji młodej przede wszystkim na głowę. Są kolejki do psychiatrów, dzieciaki kompletnie, wiesz, gdzieś tam podminowane, że jak to jest, że oni nie są ciągle na wakacjach i nie piją i nie jedzą w najlepszych restauracjach, co ze mną jest nie tak, tak? Bo wszyscy tą narrację sukcesu i trochę podkoloryzowania swojego życia, tak? No, na Instagramie pokazujemy najlepsze tylko chwile i tylko te zdjęcia, które nam wyjdą. Dlatego ja nienawidzę Instagrama, uważam, że psuje nam ludzi, psuje kobiety, psuje przyszłe żony, psuje wszystkich. Chłopcy, którzy tylko się pindrzą przed lustrem i patrzą później, czy wyglądają fajnie w klubie. Jakie to wartości niesie? Zbuduj wokół tego rodzinę, zbuduj wokół tego w ogóle cokolwiek, jakąś przyszłość dla państwa czy narodu. To tragedia jest, to jest wielki szkodnik.
Dobrą rzecz powiedziałeś, fajnie, że to wybrzmiało. Ja mam też zdanie na ten temat dotyczące Instagrama, że kiedyś, żeby było można zobaczyć gołą dziewczynę, trzeba by było naprawdę, no jakby biegać za nią, żeby była twoją dziewczyną, jakby to trwało długo. Kiedyś zrobiłem taki test z moim kolegą serdecznym z Anglii, pozdrawiam. Mówię, twoja siostra ma Instagrama, on był taki nietechniczny. Mówię, ma, chcesz zobaczyć jej gołe zdjęcie? A ja nie widziałem, nie byłem, ale byłem w 100% przekonany, bo każda dziewczyna praktycznie ma gołe zdjęcie, na zasadzie gołe
w bikini. Założyłeś w ciemno.
Założyłem w ciemno, mówię, no to daj mi. Przeskrowaliśmy gdzieś tam kilka poziomów niżej i się okazało, że jest zdjęcie oczywiście z wakacji. Ja mówię, widzisz, no i flaszkę wygrałem, tak? Bo byłem w 100% przekonany. I teraz moim zdaniem jest też taki mechanizm, że dziewczyny bardzo lekko podchodzą do swoich partnerów dzisiaj z tego powodu, że one wiedzą, że na tych DM-ach, wiadomościach, one mają kolejkę chętnych, którzy przyjdą. Tak, i
dlaczego ona ci nie odpisuje? Dlaczego ci nie odpisuje? Bo pisze 11 innych.
Tak, to jest problem.
No tak Andrew Tate też zauważył słusznie, że dzisiaj oprócz, wiesz, czasu, pozycji społecznej, pieniędzy, sławy i tak dalej, wszystkiego tego, co daje ci access, masz też walutę, którą jest uroda i piękne dziewczyny. No niestety, jak ty nie masz tej waluty odpowiednio dużo, żeby zrównoważyć jej urodę, no to musisz albo się tą czekoladą dzielić, no bo sam będziesz jadł jakieś tam ewentualnie obierki, tak? Bo no do tych ładnych jest kolejka, jak są mądre, to jest jeszcze dłuższa kolejka, więc no ty musisz się starać i ciągle utrzymywać tą swoją zajebistość na odpowiednim poziomie, żeby ona wciąż mogła być w tobie zakochana. No bo jeżeli ona jest top modelką i ma co chwilę jakieś propozycje od szejków z Dubaju, a ty jesteś, wiesz, z wielkim brzuchem, leniwy, nic z sobą nie prezentujesz, nie chciałeś się nauczyć języka, zaniedbałeś się, no to co ona ma wokół ciebie jakby widzieć i co ma z tobą robić? Może część tutaj mnie zdemonizuje, no ale ja uważam, że żeby od innych oczekiwać pewnej zajebistości, no to sami też musimy się starać i o nią dbać, nie wiem, myć zęby chociaż, tak, no wychodzić z tej strefy komfortu swojej, starać się rozwijać. Jeden jest, słuchaj, zdolnym artystą, inny będzie profesorem prawa, no ale generalnie no dochodzimy do jakiegoś swojego dorobku, którym się można pochwalić, być z niego dumnym i to jakby też jest nasza waluta.
Przejdźmy do innego tematu, do takich wskazówek dla osób, które chciałyby zarabiać w mediach społecznościowych. Dotykam tutaj tematu współpracy z markami. Czy możesz powiedzieć, jak jest naprawdę, jak wygląda poszukiwanie takich firm, które chciałyby z nami współpracować, ile oni płacą, jaki powinniśmy mieć kanał, żeby się zgodzili, tak żeby urealnić te oczekiwania ludzi, którzy myślą, że będą zarabiali na współpracach z markami.
Właśnie. Łatwo robi się zasięgi wyświetlenia na kontrowersji. Tylko później marki nie chcą współpracować z kontrowersyjnymi twórcami. I dzisiaj tak naprawdę twórców jest wielu, ale no ci, co występują na jakichś tam freakowych galach, no to mogą ewentualnie poreklamować rajstopy albo jakąś tam aplikację, która ci daje kody zniżkowe i wyszukuje ich w internecie, ale jak chcesz sobie popracować z renomowaną marką typu Samsung czy Chibo, no to nie ma szans, więc generalnie warto uważać jest już od swoich początków gdzieś tam kariery, żeby za dużo nie przeklinać, no być raczej family friendly. Dzisiaj bronią się według mnie eksperci. eksperci. To znaczy widzimy, że wielkie kanały niegdyś mające, wiecie, po 2-3 miliony subów, wielcy influencerzy dzisiaj robią ledwo 100 tysięcy wyświetleń, a mały kanał, który ma 50-100 tysięcy subów i mówi o wojnie, o strategii, o psychologii i tam czuć tą eksperckość, że ktoś faktycznie zjadł 11 miliardów książek, żeby to wiedzieć. Robią wyświetlenia po 500 tysięcy, po 200 tysięcy, nie? I widać, jak to się odwróciło, że dzisiaj YouTube jest raczej takim miejscem, gdzie my chcemy posłuchać kogoś mądrego w danej jego dziedzinie. Więc jeżeli jesteś ekspertem nawet w łowieniu ryb, otwieraj. Tak? Jeżeli będziesz dawał tą wartość, wartość się zawsze w długim terminie obroni. I przyjdą marki, jeżeli masz kanał o gotowaniu, o finansach, you name it. Znajdź swoją niszę i po prostu zbuduj swoją markę. To pewnie zajmie rok, dwa, trzy, ale w końcu się pojawią jakieś maile. Jeżeli oczywiście zostawisz do siebie kontakt w opisie filmu, albo się gdzieś do jednej, drugiej, piątej agencji uśmiechniesz, wyślesz prezentację z rozpoczęciem roku, że takie masz stawki, takie masz średnie utrzymanie uwagi, mocne strony kanału, do kogo docierasz, jaka target grupa, zadbaj o to, żeby wyjść proaktywnie, a nie tylko reaktywnie czekaj, żeby te maile spływały, no bo nawet jeżeli sobie dodatkowe 30-40% deali w ten sposób ogarniesz, no to to jest no, zwiększa sprzedaż.
Ciekawą rzecz, czyli jedna jest taka, że czekasz, aż ktoś się do ciebie odezwie, pisząc w komentarzu, znaczy w komentarzu, no w opisie filmu, czy profilu, czegokolwiek, że zapraszam do współpracy, powiedzmy, tak to nazwijmy, a druga też część to jest odzywanie się do agencji, które zajmują się tym, że lokują produkty marek. I tutaj myślisz, że rynek jest na tyle już rozwinięty, że to agencje właśnie komunikują się między że jest influencer, agencja i firmy, że to jest na tym poziomie, że...
Za każdym razem. Bardzo rzadko to jest bezpośrednio, wiesz, odzywający się do ciebie partner komercyjny. Najczęściej on działa przez agencję, bo jest na przykład podpisany i tak jak na przykład, nie wiem, Coca-Cola na całym świecie, Havas chyba wciąż reprezentuje i tam się nie da nic zrobić, żadnego pozyskać kontraktu bez pośrednictwa Havasu, to taki dom mediowy. No to tak samo to wygląda w większości przypadków innych dużych firm. A to duże firmy, to są te firmy, o które warto się bić, bo one mają budżety. No bo wiadomo, że mały polski startup no nie zapłaci ci 50 tysięcy złotych za kampanię, a duży międzynarodowy bank już tak, bo dla niego to jest jakiś tam ułamek po przecinku.
Małej firmy, no małej takiej, która kilka milionów zarabia, no też nie ma czasu, żeby rozmawiać z influencerem, który ma 30 tysięcy ludzi na YouTube i coś chce od ciebie, nie?
I dokładnie, więc tutaj tych agencji w ogóle mamy tak wiele, że ja czasami mam wrażenie, że rynek trochę podupada i tych wyświetleń jest mniej, ale już taki mocny się rozrósł wokół tego wszystkiego, taki aparat tych wszystkich korporacji, domów mediowych i tak dalej, które zarabiają po prostu na sprzedaży i tych planach mediowych, tak jak się sprzedawało, tak, do telewizji, reklamy czy do prasy, że to będzie się dalej kręciło, bo po prostu za dużo dużych biznesów musiałoby upaść, a obroty są wielomilionowe, więc to będzie się dalej kręciło.
Gdzie znaleźć takie, no bo ty się w tym poruszasz naturalnie, no bo jesteś w tym, znasz ludzi, wiesz, stawki, rozmawiasz, no dla mnie to jest...
Warto chodzić na jakieś eventy, tak? Jeżeli jesteś dziewczyną, to chodzisz na beauty, żadna marka ci nigdy nie wyprosi, tak? Jak tam pójdziesz do jakiejś pupy, L'Oreala czy innego, tak? A dowiesz się z Instagrama, Facebooka i się wprosisz, to nikt cię nie wyrzuci. Masz, nie wiem, tylko 10 tysięcy na Instagramie. Tam poznajesz ludzi, poznajesz innych twórców, poznajesz przede wszystkim szefów marketingu. Wysyłasz sam maile, możesz wygooglować 20 największych agencji w Polsce i tam ci wyskakuje.
Agencja dokładnie, jak taka agencja się nazywa? To jest dom mediowy, czy to jest agencja...
To są agencje takie influencerskie, social mediowe, one się czasami domami mediowymi określają. Okay. No i tam, nie wiem, macie DDOB, LTTM, jest ich ileś tam, prawda? Więc odzywacie się do nich, żeby was wpisali do swojej bazy, do swojej listy influencerów, żeby mieli tam was na względzie, jak na przykład trzeba będzie coś do ryb zareklamować, to jesteście influencerem od ryb.
No i to, czyli tak, czyli albo u siebie na kanale, albo piszemy do nich, no a kolejna sprawa, do jakich stawek można oczekiwać?
Właśnie, to jest cała sztuka, bo jak przesadzisz, to cię nie wezmą, bo agencja też musi dorzucić co najmniej drugie 50%, żeby mieć w ogóle jakikolwiek sens pracy z tobą, coś zarobić, albo czasami 100% nawet, ale jak no, nie doszacujesz się, no to robić za 2000 w momencie, kiedy możesz za 10, no to też robisz sobie krzywdę, tak? Więc musisz się zorientować, dlatego wszyscy twórcy gdzieś tam kuluarowo między sobą rozmawiają, jak ta kampania, ile ten... Starają się wyciągnąć informacje, żeby móc później odnieść się...
Podobny poziom trzymać.
Ze swoimi stawkami, tak, dokładnie, więc Więc te pieniądze to najczęściej jest w przypadku jakichś takich, nie wiem, średnich influencerów do 10 tysięcy złotych za TikToka czy Reelsa, czy na przykład post history, tak, nie wiem, za 8. W przypadku tych większych, no to już powyżej 10 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o filmy na YouTubie, no to one są zawsze trochę droższe, często dwu, trzykrotnie nawet. Zależy kto, jaką ma moc przyciągania na jakiej platformie, bo możesz być na Twitterze, wiesz, 200-tysięcznym kontem, ale które mówi o krypto i właśnie jest akurat boom na krypto i zgłasza się do ciebie ktoś, kto chce zrobić pump and dump na swoim coinie i on ci zapłaci 200 tysięcy dolarów, żebyś ty napisał, że to jest fajna alternatywa, tak? Pamiętam, były takie deale jeszcze na ostatniej hoście, bo koledzy robili swojego coina i mówili, ty stary, wiesz, w ogóle ma 150 tysięcy followersów. To jest jeden taki z bardziej opiniotwórczych jakby w naszym środowisku twórców, ale no, tam są takie stawki, że normalnie mieszkanie my musimy przelać. Nie? Gdzie tutaj duży youtuber w Polsce na przykład brał, nie wiem, 20 tysięcy na YouTubie.
Wszystko zależy też od niszy i od tego, co...
I od timingu, szczególnie w przypadku krypto.
Tak, no te branże finansowe tak, ale ja też znam takie historie z racji tego, że ja mam tam problem z jelitami, nie mogę jeść nabiału, glutenu. No to śledzę też firmy, marki, które produkują takie jedzenie. Jak widzę gdzieś za granicą jakąś markę, której nie znam, no to kupuję wszystko, co jest, sobie testuję. No i ludzie, którzy mają też taki problem, też tak robią, więc są kanały po prostu na przykład z przepisami bez glutenu i powiedzmy może być 7 tysięcy osób na tym profilu, no ale ty zakładam na przykład, jak możesz jeść gluten, nie obserwujesz takiego profilu, więc to, że oni nie mają 700 tysięcy, tylko mają 7 tysięcy, to nie znaczy wcale, że to źle, tylko super, bo zebrali większość osób, które żywo ten problem interesuje i oni też mogą powiedzieć, że chcą 50 tysięcy za zreklamowanie jakiegoś nowego producenta przez rok, powiedzmy, kontrakt podpisać.
Jest też taka zasada, że jeżeli w ogóle, słuchajcie, robicie coś dla starszych widzów, to jak to się ładnie mówi, no starszy widz nie gwałci tak tego replay jak dziecko, które 11 razy obejrzy bajkę, tak? Więc tych wyświetleń zawsze będzie mniej. Nie subskrybuje tak chętnie, nie lajkuje, nie komentuje, mniej się angażuje, to te raczej młodsze pokolenia uwielbiają zostawiać po sobie ślady, wiesz, wchodzić w reakcje, oczekiwać, piszą pierwszy, druga. Kto tak robi z dorosłych? Więc jeżeli mamy na kanale o nieruchomościach 10, 50 czy 100 tysięcy subów, no to jest wielki sukces, bo normalnie robiąc skakanie, wiecie, na główkę do basenu pełnego kulek w różowym stroju kąpielowym, mielibyśmy 500 000. Tak więc...
No tu mądrą rzecz powiedziałeś, tak jak patrzę na swój kanał, jak ja coś robię na YouTubie, nie widzę komentarzy. Mamy, nie wiem, 3, 4, 5 komentarzy. Super, fajna robota, Paweł, pozdrawiam, ekstra, super gość, wiesz. Z 4, 5 komentarzy. Wyświetleń też jest niedużo, no powiedzmy 10, 15 tysięcy, tak, pod jakimś tam filmem. I tego nie widać na YouTubie, ale jak wchodzę na salę szkoleniową i przychodzą ludzie, mówią, ty, oglądam, super, podobało mi się, fajne, gratuluję. I jakby dorośli ludzie, tak jak powiedziałeś, wiesz, podejdą, podadzą rękę, powiedzą, że naprawdę się podobało. Rzeczywiście to nie odzwierciedla się w komentarzach. A jak wejdziemy na jakiś kanał taki właśnie, powiedzmy, z tą treścią dla młodszych widzów, no to komentarzy jest 1500, ja potem patrzę na swoje treści, potem patrzę na treści ich, mówię sobie, coś jest ze mną nie tak, że oni mają tyle, wiesz, zaangażowania, a my nie, no ale rzeczywiście jest tak, jak
ciężko mówię, to zmierzyć, my też wpadamy w różne bajasy, jakieś błędy wnioskowania logiczne i myślenia i, no tak jak mówię, często porównujemy jabłka do gruszek. W ogóle warto też mieć świadomość tego, że dzisiaj 80% wyświetleń na YouTubie twojego filmu to nie są twoi subskrybenci. Tylko mała część to są ludzie, stała widownia, albo nawet nie stała, bo to jest twój subskrybent, który ostatnio oglądał 5 filmów wcześniej, tak? I akurat dzisiaj jechał samochodem, i akurat dzisiaj musiał coś obejrzeć, żeby to dzisiaj, normalnie ma czasu, dzisiaj miał. Natomiast większość to są gdzieś tam ludzie z karty, tak, z tego głównego walla, którzy akurat przechodzili i miałeś fajną miniaturkę, albo fajny tytuł. I to jest właśnie też widać na sprawie dla dewelopera, którą odpalaliśmy, tak? Czyli robimy na przykład odcinek z Rafałem Zaorskim w momencie, kiedy jego temat jest głośny, tak dobrze to jest wyczute timingowo, jest w miarę dynamiczny, jest ładnie nagrany, nic nie trzeszczy w dźwięku. Więc jest oglądalny i robi 300 tysięcy wyświetleń, ale następnego tygodnia publikujemy na przykład film o tym, co zrobić tam z checklistą całą, co sprawdzić przed zakupem działki i to będzie miało 15 tysięcy wyświetleń i my się z tym absolutnie godzimy i to rozumiemy, no bo o ile Zaorskiego sprzedaż apartamentu na Złotej będzie interesowała po prostu ulicę i wszystkich, bo to jest pewnego rodzaju plotka, no to tu ekspercka wiedza, kto sprzedaje działkę, no nie wiem, 1 na 1000 Polaków w danym momencie, może nawet nie tyle, więc jakby, ale my wciąż musimy to robić i chcemy to robić, bo my nie jesteśmy tylko kanałem typu Czerwony Dywan i Magiel Towarzyski, tylko chcemy budować tą ekspercką wartość, którą Adrian może przekazywać i to też jest właśnie po to, tak? I tutaj dużo osób będzie nam wdzięcznych i nas na pewno lepiej zapamięta z takiego filmu niż z tego, że ja wbiłem do Zaora i pokazałem ile zarobi, ile nie zarobi, zadałem jakieś wygodne czy niewygodne pytanie.
No właśnie ten temat chciałem poruszyć. Myślę, że widzowie mogą przejść na kanał Sprawa dla Dewelopera, bo to jest kanał, który odpaliliście z Adrianem, tak? I tam sposób montażu tych filmów jest unikatowy, nieunikatowy, jest inny niż taki zwykły główny nurt, że nagrywacie kilka rzeczy. Normalny człowiek zrobiłby tak, że nagrałby jeden odcinek z danej sprawy, a wy robicie w jednym odcinku kilka odcinków i co 3 minuty czy co ileś te odcinki rotują i się zmieniają. I właśnie to jest ten sposób twój na to, żeby tą uwagę utrzymać, żeby...
Tak, wydaje mi się, że wiesz, tak jak na przykład w filmach Marvela masz pierw, nie wiem, 2 minuty co tam u Spidermana, potem jesteście na chwilę jakby... Akcja się toczy równolegle, ale są różne miejsca, różni bohaterowie, różne wątki, tak? I raz to jest wątek miłosny, raz to jest jakaś walka, ale generalnie... No co 2-3 minuty dobrze jest, żeby widz dostał jakiś inny bodziec, bo on przysypia i on potrzebuje na chwilę zmiany tematu, gdzieś zawieszamy, wiesz, jakiś cliffhanger, że co tu się wydarzy, no to zobaczymy, tak, przeskakujemy do kolejnego tematu i to tak jak jest właśnie o 15 w szkole, czy szpitalu, czy tych innych, wiesz, para dokumentach, myślisz sobie debilizm, głupota, zagrane fatalnie, ale... Oni fajnie prowadzą tam narrację i te wątki zawieszają w odpowiednich momentach, robią ci taką tajemnicę i ty oglądasz, już musisz wychodzić, a myślisz, kurde, no oni się zejdą czy nie? Albo on się dowie, że jest jego ojcem czy nie? I budujesz to napięcie.
Typowy przykład w serialu, powiedzmy jakimś na Wspólnej, czy Pierwsza Miłość, czy coś, że najlepsza akcja z całego odcinka jest na sam koniec, takie krytyczne rozwiązanie sytuacji, które nie następuje, bo jest trzeba czekać do jutra czy na za tydzień, tak. I zostawiają widza z tą chęcią obejrzenia kolejnego odcinka, bo była nierozwiązana sytuacja. Na przykład.
A zaczynasz odcinek od tego, co będzie w odcinku, czyli wiesz, może zaczyna się mało dynamicznie, ale jak wrzucisz taką 30-sekundową pigułkę z najfajniejszymi urywkami, to ktoś myśli, Boże, i to będzie. Jest warto czekać, tak? Czyli może ten początek nie był najlepszy, tak jak z tą książką, którą ktoś ci polecił, że pierwsze 20 stron się ciągnie, ale on mówi, przeczytaj, będzie super. I to jest właśnie ta obietnica na początku materiału, którą w tych skrótach dajesz. Dobrze jest też zacząć od tego, co w ogóle działo się w poprzednim odcinku, żeby była jakaś kontynuacja, bo nie każdy, kto wchodzi, no to oglądał wszystkie po kolei, tak? Więc może on akurat...
To jest, zobaczcie, taka strategia, to w filmie Mr. Beast, jak zobaczycie, na przykład rozwala Lamborghini, powiedzmy, tak? Kupuje auto za $1 milion i je rozwala. I na początku, w tych pierwszych tam 10-20 sekundach, rzeczywiście jest urywek z tego, jak to auto jest rozwalane. A my byśmy pomyśleli w ten sposób, że nie, dajmy to auto, jak jest rozwalane na końcu, niech ludzie oglądają do końca i wtedy pokażmy, jak samochód za $1 milion jest rozbijany. Oni wręcz przeciwnie pokazują, tu będzie rozbite auto, tu będzie rozbite to, tu będzie rozbity sterowiec, tutaj spadniemy z balonu na główkę i to będzie w tym odcinku, nie? Czyli oni dają na początku to największe zainteresowanie, no bo to musi być aż tak ważne dla widza, żeby został do końca, że musi od początku wiedzieć, że to jest uczciwe. Miniatura z tytułem... I ten pierwsza rzecz.
No postprodukcja wygląda, jest wszystkim. Tak jak światło przy nagrywaniu i produkcji, tak później montaż przy postprodukcji jest bardzo, bardzo ważny, bo to w jakiej kolejności zaserwujesz, jaką do tego dorobisz z voiceoveru narrację, czy wpleciesz to w taką nieco jakby sensację, czy będziesz mówił raczej o spanym, nudnym głosem, to wszystko ma wpływ na to, jaki będziesz miał wysoki watch time. A to watch time jest w ujęciu oczywiście minutowym, nie procentowym, bardzo istotnym. Wręcz najważniejsze, jeżeli chodzi o o polecanie twojego filmu dalej przez algorytm, czyli no, na TikToku twoje pierwsze 3 sekundy decydują o wszystkim, więc jak ktoś mówi od, zaczyna od słów, jak pan Rola na przykład z Wralu 24, witam wszystkich bardzo serdecznie, nisko się kłań, ja już przewidam, bo on mi mógł tego oszczędzić, on już mógł powiedzieć, o co chodzi, a ja się czuję trochę naciągnięty na te 2,5 sekundy, bo po co to było? Ja wiem, kim ty jesteś, a zresztą nawet gdybym nie wiedział, jakie to ma znaczenie. Ja się nie chcę, żebyś się ze mną witał. Tak, jak będziemy się widzieli na wódkę, to się przywitamy ze sobą, będzie dużo kurtuazji. I to samo, wiesz, tak, masz te 3 sekundy, albo kogoś złapiesz za twarz. Są różne zwroty, żeby to robić, takie attention hooki, albo nie. I to samo jest na YouTubie, że jak masz te pierwsze parę minut takie naprawdę intensywne, to co macie najważniejszego, najlepszego, jak tworzycie i chcecie, żeby to się lepiej niosło, to wrzucajcie na początek. Często zmieniajcie po prostu wątki i akcje. No u nas to właśnie tak miało wyglądać, ale przez to, że Adrian prowadzi, wiesz, 45 spółek, jest dość zajętym człowiekiem, ja też mam swoje różne tematy, no to jednak musimy popracować nad tą częstotliwością. I to jest też mój duży, moja duża obietnica względem widzów i siebie, żeby w tym roku bardziej przycisnąć, bo nie do końca jestem zadowolony z tego, ile włożyłem w to pracy. No a faktycznie później jednak montując, wiesz, podcast się montuje, przełączasz kamery, godzinę, dwie, trzy, tyle ile trwa, a robiąc właśnie taką multiwątkową historię, gdzie tu trzeba było coś pojechać, nagrać i tak dalej, to czasami nagrywanie jest 3 dni, a oprócz tego, żeby to zmontować, to jeszcze kolejne 3 dni, bo w trakcie sobie myślisz, jak to poustawiać, jak to poukładać, żeby w ogóle, wiesz, widz nie wyszedł. I dobrym indykatorem jest takie, gdzie on może wyjść? Oglądasz, jak zaczynasz się nudzić? Jak najmniej takich miejsc, żeby widz miał jak wyjść, bo jak ty go ciągle trzymasz za tą uwagę i on jest w tej niepewności, co się wydarzy, czy wy zarobicie z tego flipa, czy nie, ktoś zadzwonił, ale kto zadzwonił i o co się ten wójt tak naprawdę doczepia, to jest fajniej.
Okej. Ze sposobów zarabiania na swoim kanale mamy też jeszcze coś, czego nie wspomnieliśmy, czyli loterię. Loteria dla naszych widzów wygląda w ten sposób, że jest jakiś regulamin, jest potem jakieś losowanie, influencer kupuje jakieś gadżety, tak, czy samochody, czy dom, czy coś drugiego, tak, i potem to rozdaje na jakimś live'ie. Mnóstwo osób się zapisuje, czeka, kupuje losy. Ja ze swojego biznesowego oka, jak widzę w komentarzach wyliczenie, ile ktoś zarobił na takiej loterii, to się z tego śmieję, bo to te procenty konwersji są niewiarygodne. Gdyby tak świat wyglądał, to ludzie by się tylko w złocie kąpali. Więc jak myślisz, jak te loterie wyglądają? Czy one wychodzą na plus? Czy czasami jest tak, że influencer jednak nie chce się przyznać, że poszło słabo?
Ja myślę, że tam jest prowadzona tylko narracja sukcesu. To znaczy, jak nie poszło, to i tak się mówi, że poszło, bo inaczej by... W ogóle te wszystkie loterie organizuje jedna firma. To znaczy, ona ma swój know-how, ona jest w stanie ograć to tak, żeby się regulator nie doczepił, tak? No bo u nas raczej no, totalizator sportowy ma na takie rzeczy monopol. Wszystkie pozostałe to muszą być konkursy. A tutaj mamy loterię, więc zorganizowanie tego, oni pomagają nie tylko z kapitałem, z organizacją, z ubraniem tego wszystkiego w jakieś ramy prawne. Natomiast wiesz, to nie jest też tak prosto, bo o ile faktycznie my widzimy tą śmietankę, którą na koniec dnia spija Budda czy Oj Wojtek, robiąc między innymi nieruchomościową loterię pierwszą w Polsce, czyli nasz temat, nasze podwórko, tak, z tym domkiem na Mazurach, z Oj Domkiem, to nie widzimy, ile oni pracy włożyli wcześniej. I nie chodzi mi tutaj ile pracy tam, że od przedszkola i potem zakładanie kanału i tak dalej, tylko na przykład Oj Wojtek, jak robił loterię ze swoim domkiem, to on przez cały miesiąc nagrywał, z tego co pamiętam, to był miesiąc, to było lato, daily. Codziennie dobry odcinek, nie taki, że daily, typu robię Christmas vlogi, tylko daily, takie naprawdę trudne w przygotowaniu i w montażu i wiecie, jak ma doba tylko 24 godziny i na jutro znowu coś trzeba zrobić, Jak tak Fris, ja pamiętam, kiedy do nas przyjechał, on tak pracował prawie rok, to czy ponad rok, no to ja byłem, wielki podziw miałem, tak, no bo wtedy nie ma, że kac, że grypa, no trzeba non-stop, gorszy humor, lepszy humor, no non-stop, to jest po prostu udręka i to na wysokich obrotach, na wysokim poziomie. Prawda, oni tego sami nie robią, ale wiesz, ale żeby właśnie miesiąc takiego daily nawet zrobić, no to wyrzekasz się wszystkiego.
No plus cały zespół, który montuje i robi grafiki.
No wiesz, najczęściej to jest, nie wiem, w przypadku Wojtka to był jeden, dwóch montażystów, on też na tym siedział, bo to on decydował, co wejdzie, co nie wejdzie, który żart fajny, wiesz, to jakby montażysta cię nie wyręczy ze wszystkiego i wydaje mi się, że taki dobry twórca to na każdym etapie, no Frisy ci się też wielokrotnie śmiał, że on jest bardziej montażystą, on ciągle siedzi w tej montażowni i tam ogląda, no właśnie, bo jak nie dopieścisz w montażu, to kto tak naprawdę za ciebie dopieści? To jest twoja wizja. I czasami to jest tak, że w ogóle lepiej i szybciej sam zmontujesz, bo zanim wyjaśnisz montażyście, dasz poprawki, tam nie wiem, 5 serii poprawek, to już sam byś to zrobił w tym czasie.
No ale w kontekście finansowym te loterie, myślisz, że one się mocno spinają na plus?
Ja myślę, że tak. Myślę, że w przypadku i Wojtka, on mi tutaj nie likował żadnych danych, ale ja myślę, że to jest parę milionów złotych, które on zarobił. Myślę, że w przypadku Buddy to już są naście czy 10 milionów, to już są dziesiątki milionów złotych. I wiesz, i tutaj raczej słabe rzeczy się nie oglądają, nie klikają. Tu trzeba rozrosować 14 samochodów, wiesz, budynek Chryslera.
I teraz ciężko by było zrobić loterię i wystawić 3 samochody, nie? Bo to jakby tak, zawsze.
Ta poprzeczka już jest gdzie indziej. Ludzie ci będą wytykać, że nie ma sensu. To mnie to zawsze śmieszyło, bo jest taki u nas mechanizm w głowach, że jak moja mama widziała, że jest 4,5 miliona do wygrania w lotto, to nie szła, nie puszczała losu, ale jak było 20, to już tak. Tak za 4 i tak by sobie ustawiła życie, nie? Jakby, ale ludzie mają, no i też jak dużo samochodów, no to między wylosowaniem jednego z 11 samochodów masz bardzo podobne, nikłe szanse, ale jednak ci się wydaje, że Jezus Maria, tych iPhone'ów jest 40. Na pewno tak jakiegoś trafię.
Niedokładnie licząc, to gdzieś w głowie się może to prawdopodobieństwo poprawiać.
Nie? Ja wiesz, ja próbowałem wnioskować, ile oni zarabiają i oszacować po tej maszynie, wiesz, z losami, tak? Czyli komora maszyny losującej jest pusta i tam patrzę, Boże, tam jest ile tych biletów? No nie wiem, może z 5 tysięcy. A tam się okazywało, że tam jest przed 90 tysięcy bilecików, tak? U Buddy to już pewnie są całe pokoje i tam tych losów, nie? Przechodzisz i się walają i trzeba jeden wybrać. Więc trochę po tym widać, ile tego się sprzedało. Często ludzie też na przykład na jednym losie masz, nie wiem, 5 tak naprawdę biletów, 5 tiketów, bo się zrzuca cała kancelaria, kupują za 2000 i liczą, wiesz, że w ten sposób przechytrzą system.
Ciekawą rzecz powiedziałeś z tym, że organizuje to firma, która zajmuje się tymi loteriami, bo osoby, które zajmują się biznesem, no widzą wszystko, tak? Patrząc na coś, jak to jest od strony biznesowej, prawnej, poukładane, ile jest rzeczy zaangażowanych, ale taka zwykła widownia, która patrzy czy na loterię, czy nawet na kanał jakiś, no nie widzi, ilu siedzi montażystów, że kancelarie są zaangażowane, że tu są domy mediowe, które to gotują te kontrakty, każdemu trzeba coś odpalić. I jakby ludzie też nie liczą kwoty brutto, netto, VAT, podatek, wiesz, my myślą, że influencerzy naprawdę zarabiają gigantyczne pieniądze. No już nie mówię o tym jednym czy dwóch przykładach, tych, które wskazałeś, no bo to są już takie topowe przykłady tych loterii, ale jeżeli chodzi o same zarobki, tak jak mówiliśmy, no to po odliczeniu wszystkich kosztów, montażu i ilości czasu, który się spędza na tej pracy, to wcale nie jest tak, że zawód influencera to jest wymarzony zarobkowo zawód, tak jak mógłby się wydawać.
Słuchaj, jak Budda ma obrotu na takiej loterii 10 milionów i on nawet zapłaci za te auta, nie wiem, 5 milionów i z pół miliona jeszcze zapłaci montażystom, operatorom i tak dalej, to nie tak jest mocno do przodu. To i tak jest, wiesz, 10% podejrzewam całego obrotu te koszty stanowią. I ogólnie biznes influencerski w większości przypadków dominującej jest biznesem niskokosztowym. To znaczy ja wydaję maks 10% tego, co zarabiam w prowadzenie firmy, gdzie na ogół i najczęściej jest tak, że 5-10% to jest twoja marża, a ty się musisz naprzewalać ton papieru toaletowego, papierosów czy cokolwiek tam sprzedajesz, żeby coś sobie zostawić. I to jest fajne. Biznes, który jest wysokomarżowy i niskokosztowy. Ja na przykład w ogóle jestem ryczałtowcem, nie ma sensu rozliczania się na zasadzie podatku belki, bo co ja sobie odliczę? Ile można odliczyć? Moje auto trochę pali, ale ja nie jestem w stanie tyle wyjeździć. Zresztą to tylko część się przecież odlicza i tak na dobrą sprawę, co twórca internetowy może sobie wbić w koszty? Ile kupisz tabletów, ile kupisz kubków?
Kamer i mikrofonów kilka, tak, i masz wszystko, no ale, ale z drugiej strony, no tutaj też przykład kanału na przykład sportowego i kanałów, które powstają dlatego, że ktoś zrobił kanał sportowy, ludzie zobaczyli, że to jest format, który przyciąga sponsorów, że warto robić wywiady. No kanału z wywiadami powstało mnóstwo, stąd też mamy to studio, w którym jesteśmy, na moje potrzeby, plus ta marka Podcast Warszawa powstała dlatego, że jak chcesz sobie przyjść nagrać podcast, to go nagrywasz, dlatego że widzimy, ile osób jest chętnych do nagrywania. I teraz jaki jest problem, że jeżeli jest 10 kanałów sportowych, które mówią o sporcie, a nie jeden, to wszystkim ten ruch się rozmydla. No mamy 40 milionów Polaków, powiedzmy ileś tam 10-20 milionów Polonii, z tego ileś osób tylko milionów ogląda tą daną treść w danej niszy. Kiedy powstaje więcej kanałów, więcej loterii, więcej, wiesz, tego samego tematu, co już wyszło, no to okazuje się, że potem wszystkim zasięgi spadają i nie da się mieć, wiesz, 40 influencerów sportowych w Polsce, których wszyscy będą po milion wyświetleń oglądać, bo ten ruch się rozmywa.
I ale teraz... dlatego właśnie mamy w samochodach katalizatory i klimatyzację, bo rozwój nie stanął w latach 40. czy 50. Każdy rynek się nasyca i bardzo dobrze, bo to pcha nas do przodu i w rozwoju. Jeżeli jesteś twórcą, tak samo jak producentem samochodów i myślisz, że już zrobiłeś wszystko i masz swoją stałą bazę odbiorców i spuszczasz z tonu, to cię zaraz inni wyścigną i prześcigną, więc musisz cały czas się rozwijać, cały czas starać się robić ciekawszy content, mieć lepszą rozdzielczość, mówić szybciej, płynniej, mądrzej, lepsze soundtracki dodawać, no generalnie rozwijać się i to nas pcha. Jak sobie porównasz, wiesz, swoje pierwsze odcinki z tymi, które obecnie nagrywasz, to jest progres. Ja ostatnio jak swoje zobaczyłem, to ja się tak wstydziłem, że ja na następnym jakby callu z moim analitykiem z dawnych lat powiedziałem: Boże, Tomek, ja się wstydzę za to, co ja robię. Jaka to jest chałtura. I ludzie to oglądali, szanowali, ale w sumie jak sobie pomyślicie, wiecie, o twórczości innych, gdzie tam naprawdę się już nie popisywali, tak, i nie wiem, śmiali się z bezdomnych, albo w ogóle, nie wiem, sama technika nagrania, kamera trzęsąca się, ledwo to pokolorowane, no to w sumie poprzeczka nie była aż tak wysoko zawieszona. A dzisiaj mamy taką poprzeczkę, wiecie, już telewizyjną prawie na YouTubie czy innych mediach. Więc ja myślę, że taki właśnie, czy Kamil Labuda, czy Oj Wojtek, że jak oni robią swoje filmy, to jest taka mikroprodukcja hollywoodzka wręcz. Nie, kierownicy planu, no, rekwizyty,
to jeszcze jest polska skala, ale jak wejdziecie, jest taki odcinek MrBeasta, który pokazuje ich studio, no to oni mają półkę z kamerami, gdzie tych kamer jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, każda jest warta kilka czy kilkanaście tysięcy dolarów i one po prostu stoją zakurzone, bo jak będą mieli potrzebę, to będą je wykorzystywać. Jest ogromna, gigantyczna hala, mnóstwo ludzi i to jest jakby to jest prawdziwa telewizja, nie?
Wiecie, no, zawsze będzie powstawało dużo firm handlujących rowerami, czy czym tam się zajmujecie, ale no, wy musicie za każdym razem mieć tą pewność, że wy włożycie o te 2 godziny więcej w tygodniu pracy od innych, że wy będziecie mieć trochę lepsze pomysły, trochę lepszą egzekucję. Wiesz, no, mamy talenty, nie? Ja myślę, że Stano jest na tyle utalentowanym dziennikarzem, czy twórcą internetowym, który ma na tyle interesujące spostrzeżenia, na tyle fajnie o tym wszystkim mówi, że nieważne, czy byśmy go wrzucili tutaj w nasz program, czy on by, wiesz, w pytaniu na śniadanie gdzieś tam w tym segmencie kulinarnym jajecznicę robił, czy gdziekolwiek indziej, gdzie nie rzuciłby go los, o czymkolwiek by nie opowiadał, czy o dolarsach, czy o piłce, zawsze by się obronił i jakby długoterminowo on by zyskiwał widzów, no bo on się wyróżnia. Tak samo jak długoterminowo zawsze większe szanse, że cię Messi okiwa niż nie okiwa, tak? Że jakby z kolejną liczbą prób, które przypadają w czasie, no to on będzie zyskiwał, to będziesz tracił. I warto sobie namierzyć po prostu swoje mocne strony. A nawet jak czasami ich nie masz, bo przecież pamiętam nagrywanie pierwszych swoich filmów, to ja się wstydziłem tego, jak mówię, głosu mojego, bo ten wewnętrzny, który słyszymy, jest inny od tego, który faktycznie gdzieś jest. Nie mówiłem z przepony, tylko raczej miałczałem. No, pewnych ileś tam rzeczy musiałem wypracować i to też nie od razu było dobre, to ja nie chcę mówić, że teraz jest, ale akceptowalne. To też był bolesny proces, więc nawet jak nie znacie się na sprzedaży, a chcecie zostać dobrymi sprzedawcami, to wszystko bierze się przecież z chęci. Znam szereg przypadków, gdy ktoś jest sprzedawcą, nigdy nie sprzedawał, ale po roku czy dwóch, wiesz, słucha tych Brianów Tracy, chodzi na szkolenia, próbuje, robią się kozakami. To jest kwestia tylko tego, jak bardzo ci się chce. Jak ci się bardzo chce, to zostaniesz polskim MrBeastem. Myślę, że ty też byś mógł, ja bym mógł, zależy jak nam się chce.
Ja myślę, że tutaj też ciekawa rzecz, która się wydarzy w przyszłości, jest taka, że każdy rynek się specjalizuje w pewnym momencie. Ja jak nagrywałem pierwsze jakieś wywiady, no to nagrywaliśmy to jakąś śmieszną kamerą, jakimś takim podstawowym zoomem za 300 zł i też to było oglądane. Ludzie podchodzili, mówili, że super wywiad, że fajnie. Później jak już nagrywaliśmy tak samo, inni mieli lepsze studia, to już mówili do nas, no ale wiecie co, chłopaki, to moglibyście głos poprawić.
Wytykają w komentarzach.
Tak, i no teraz już mamy studio, wiecie, no ze 100 tysięcy, któreśmy zainwestowali i tak jeszcze widzimy mnóstwo rzeczy do poprawy. Te rzeczy, które tu widzicie, to wszystko jest do zmiany.
Jakby... Sedno kapitalizmu, wszystko się poprawia.
Wszystko się poprawia, ale to też zmierza do tego, że ludzie się będą na YouTubie specjalizować, że na przykład...
Już się specjalizują, oczywiście, to mamy jakby YouTube ekspertów, tak jak mówiłem, mamy ekspertów od wojny, jest Bartosiak, jest Future and Strategy, oni wiesz, jakby nie mieli tej całej wiedzy, to...
Specjalizacja merytoryczna to jest jedno, ale ja mam na myśli specjalizację taką, że na przykład ty jako prowadzący jesteś w stanie być specjalistą w byciu prowadzącym, chociaż też jeszcze patrzysz na montaż, a zaraz się wydarzy coś takiego, że ty będziesz tylko specjalistą od występowania, kto inny będzie pisał skrypty, kto inny będzie zajmował się utrzymaniem uwagi, kto inny będzie montował.
Jeśli jesteś faktycznie tylko prowadzącym, to tak, bo faktycznie są takie kanały, gdzie prowadzący przychodzi, prowadzi i wychodzi i on jest zatrudniony na pensję, ale w momencie, kiedy to jest twój pomysł, twój projekt, twój kanał, to ty chcesz mieć, ty sobie ustawiasz, wiesz, scenografię, barwę światła, czy ciepła, czy zimna. Ty we wszystko chcesz się wianie pawlić, bo po prostu, no, to tak jak przedsiębiorca, tak?
Bo ta firma to to, ta firma no, to jest to, co widać po prostu finalnie na ekranie.
Chcesz przypilnować wszystkiego, żeby to było po twojemu i zresztą nikt ci tak nie przypilnuje biznesu, jak ty sobie sam. Dlatego ja nie wierzę też za bardzo w jakieś takie, wiecie, no, modele typu rentierka ten, że ktoś ma restaurację, jeździ po świecie. Jak masz restaurację, jeździć po świecie, to wszyscy zarabiają w tej restauracji, na tej restauracji, tylko nie ty. I cię okradają. Więc no, rentierka to chyba tylko jak
na Instagramie rentierka.
Podnajmujesz budynek właśnie Lidlowi, albo nie wiem, wynajmujesz 20 mieszkań i masz stałych klientów, którzy biorą na lata. To wtedy to tak, ale to wyjątki.
Myślisz, że influencerzy zaczynają powoli kapować się, że trzeba wydawać pieniądze wtedy, kiedy są na szczycie? Czy jeszcze jest jednak tak, że jak sportowcy w NBA, że topowi jeszcze nie myślą o tym, że kiedyś ich dotknie to?
Oni o tym nigdy nie myślą, a ja jak im zawsze mówię, to oni się śmieją i mówią, że to jakoś będzie. No bo przecież nasz mózg ogólnie jest też takie zjawisko, że uwielbia porządkować sobie świat i zawsze w takich kategoriach przyczynowo-skutkowych myśli. Czyli mój dziadek gra na przykład w lotka, tu wracamy do dużego lotka od 71 roku i ma takie zeszyty i on próbuje wysnuć, jakie będą numery w następnym tygodniu, obserwując numery z tego tygodnia. Mimo, że te zdarzenia z przeszłości i z tymi zdarzeniami z przyszłości kompletnie losowymi nie są w żaden sposób powiązane, ale my mamy tak silną potrzebę porządkowania świata wokół siebie, tak, żeby nie był takim przerażającym, chaotycznym miejscem, że doszukujemy się zależności tam, gdzie ich nie ma. I właśnie ci influencerzy często doszukują się takiej zależności, że skoro było fajnie przez ostatnie 2,5 roku, to czemu ma nie być przez kolejne dwa? A to jest często tak, że wiesz, no, z politykiem i influencerem jest w sumie podobnie i muchą, że da się zabić gazetą. Tak? Jeden artykuł wychodzi, jeden film na ciebie i ciebie nie ma. Więc trzeba pomyśleć o tym, żeby jak najwięcej kumulować, gromadzić i chomikować, bo może się okazać, że ty zarobiłeś w tym roku 3,5 miliona złotych, ale od stycznia wszyscy będą na ciebie pluć. Żadna firma się koło ciebie nie pokaże i ty już nigdy nie zarobisz ani złotówki w tej branży. I pytanie, gdzie jest te 3,5 miliona, które zarobiłeś? Czy w twoim nosie? Czy w twoim żołądku? Czy może w mieszkaniach? A może w złocie? I większość ludzi właśnie uważa, że skoro tak fajnie jest, to tak będzie. Bo już zdrowie nie może się popsuć. Skandal z tobą żaden nie może wyjść. Tak? Przecież ty nie chodzisz na imprezy.
Wszyscy ci gratulują, robią sobie z tobą zdjęcia.
Właśnie, właśnie. I też często czekają na lepsze ceny nieruchomości. Nie kupuję teraz, bo drogo jest. Spadnie, to kupię. Nie? Właśnie ostatnio z koleżanką rozmawiałem. Mówię, no to czekaj. Teraz wyszedł artykuł znowu, tak. Andrzej mi podsyła 25% znowu. 27% na różnych dzielnicach w Warszawie podrożały mieszkania z rynku pierwotnego. Podejrzewam, że w innych miastach, Krakowie to pewnie jeszcze gorzej. Więc no to jest taka właśnie gówna żeria mentalna i niedorosłość, nie branie odpowiedzialności. Jak byłeś na dnie, to wiesz, że to może wrócić i się próbujesz zabezpieczyć. Tak? Ja cały czas śpię źle, ja cały czas jestem niespokojny, spadają wyświetlenia, to ja nie mogę pójść do teatru czy na melanż. Ja muszę przywrócić status quo, ja walczę o przetrwanie. Jesteśmy zawsze, wiesz, te dwie decyzje od tego, żeby zostać bezdomnymi. Dwie złe decyzje. No może ty nie, ja bardziej. No, tyle mieszkań stracić, to nie dałoby się chyba aż tak szybko. Chociaż...
Wszystko się da.
No, wszystko się da, to prawda.
Ja taką konkluzję mam na koniec, że jak ktoś chce się zająć po prostu byciem influencerem, to albo mierzyć na sam szczyt, albo po prostu robić to, co sprawia wam przyjemność, bo inaczej Nie będzie z tego ani pieniędzy, ani przyjemności.
I wiecie co, influencer dzisiaj jest takim zwrotem pejoratywnym. Ja na przykład nie uważam siebie za influencera, bo ja nigdy nie zapraszałem ludzi do mojego życia prywatnego i nie kręciłem sensacji wokół tego, co się u mnie dzieje, z kim zerwałem, z kim jestem, czy co założyłem na głowę, ale twórca internetowy jak najbardziej, twórcą jestem, prowadzącym kanału, bo ja mam swoją tematykę, którą lubię, robię to tak, jak ja chciałbym, żeby wyglądało, dużo osób też jakby docenia i widocznie mamy podobny gust i jak zostaniecie twórcami internetowymi, którzy tworzą właśnie w tej swojej zajawce, to jest dobry trop.
Świetnie, dziękuję ci bardzo. Pozdrawiamy wszystkich. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.